Kino. Wehikuł ludzkich tęsknot.
W kwietniu 1968 roku Stanley Kubrick zaprezentował nowojorskiej publiczności Odyseję kosmiczną 2001. Prace nad filmem trwały 3 lata, a ich rezultat przekroczył najśmielsze oczekiwania. Film, zrodzony w wizualnej wyobraźni reżysera i nasycony efektami specjalnymi, to coś znacznie więcej niż kolejna wizja przyszłości kreowana przez kino science fiction. To pełna poezji i filozoficznej zadumy refleksja nad człowieczeństwem, losem ludzkości i nad techniką.
Jej twórca, jak na prawdziwego filmowca przystało, pragnie przemawiać do widza przede wszystkim za pośrednictwem obrazu i towarzyszącego mu dźwięku. Reżyser, minimalizując znaczenie dialogów wciąż na nowo skracanych w kolejnych poprawkach scenariusza, stara się w ten sposób apelować bardziej do emocji i podświadomości widza niż do jego rozumu. Co więcej, intelektualnie nastawiony odbiorca może czuć się jego opowieścią zdezorientowany, a nawet zirytowany. Fabuła bowiem zostawia mnóstwo niedopowiedzeń i nie przynosi rozwiązania, do jakiego przyzwyczajają klasycznie prowadzone filmy.
Odyseja kosmiczna 2001 składa się z 4 wyraźnie oddzielonych i w znacznej mierze niezależnych od siebie części. Tym, co je łączy, jest tajemniczy monolit, którego znaczenie i funkcja nie dają się jednoznacznie zinterpretować. Ale to właśnie on staje się motywem przewodnim opowieści Kubricka, a zarazem nicią przewodnią pozwalającą ogarnąć w jedną całość losy ludzkości. W patetycznym prologu, rozgrywającym się w takt symfonicznego poematu Tak o rzeczy Zaratustra Ryszarda Strausa, widzimy na ekranie narodziny pierwszych ludzi. Momentem zwrotnym w życiu stada człekokształtnych małp jest odnalezienie dziwnego prostopadłościanu, który, jak wyraźnie sugeruje kamera, jest pozaziemskiego pochodzenia. To z nim wiążą się 2 zdarzenia otwierające historię ludzkości. Odkrycie narzędzia i Kainowa zbrodnia.
Zapoczątkowana wówczas historia człowieka w prostej linii prowadzi do czasów nam współczesnych, co na ekranie przedstawione zostaje w formie genialnego, wizualnego skrótu. Kość, narzędzie, rzucona do góry, przekształca się powoli w ultranowoczesny statek kosmiczny, przemierzający przestrzeń międzyplanetarną. Jednocześnie zmianie ulega muzyka. Dostojne takty Zaratustry ustępują miejsca lekkiemu, zwiewnemu walcowi nad pięknym, modrym Dunajem Johanna Strausa. To właśnie muzyka sprawia, że podróże kosmiczne jawią się jako delikatny balet i sugeruje, że są czymś normalnym w kosmosie, który staje się swojski niczym sala balowa. I wówczas znów pojawia się monolit. Tym razem zostaje on odnaleziony kilka metrów pod powierzchnią Księżyca przez kosmiczną stację badawczą. Efektem tego odkrycia jest podróż w stronę Jowisza, dokąd zmierzał wysłany z monolitu promień światła.
Kiedy go znaleźliśmy, sądziliśmy, że wyłoniła się skała magnetyczna, ale wszystkie dane geologiczne temu przeczyły. Nawet duży żelazo-niklowy meteoryt nie wytworzyłby tak silnego pola, dlatego postanowiliśmy to sprawdzić. Sądziliśmy, że może to być górna część jakiejś zagrzebanej struktury, więc zaczęliśmy prace wykopaliskowe. Niestety nic nie znaleźliśmy. Co więcej, nie ulega wątpliwości, że obiekt nie został zasypany w wyniku naturalnych procesów czy erozji. Wygląda na to, że został świadomie zakopany. Świadomie zakopany? Zapewne nie macie pojęcia, czym to cholerstwo mogłoby być. Dałbym za to wiele. Nie, jedno jest pewne, że zostało zakopane 4 miliony lat temu. Słowo daję, chłopcy. Zgotowaliście nam niezły pasztet.
Ta część opowieści Kubricka jest najbardziej typowa dla klasycznego kina science fiction. Chociaż i tu reżyser, zgodnie z przyjętym założeniem, utrzymuje wciąż widza w niepewności i nie chce stawiać kropek nad i. Podczas lotu dochodzi bowiem do buntu pokładowego komputera HAL 9000. I znów nie wiadomo, czy inteligentna maszyna popełnia błędy i zupełnie po ludzku nie chce się do nich przyznać, czy też z jakichś innych względów próbuje przejąć kontrolę nad statkiem. Na ekranie można obserwować kolejne jego działania, które konsekwentnie zmierzają do wyeliminowania załogi i samodzielnego kontynuowania lotu. A może wszystkiemu winny jest monolit, który znowu pojawia się w pobliżu Jowisza, o czym opowiada czwarta i najbardziej enigmatyczna część opowieści Kubricka.
Hal, otwórz główną śluzę. Słyszysz mnie, Hal? Czy mnie słyszysz? Tak, Dave, słyszę. Otwórz śluzę, Hal. Przykro mi, Dave, niestety nie mogę tego zrobić. A to dlaczego? Myślę, że równie dobrze jak ja wiesz dlaczego. O czym ty mówisz, Hal? Ta misja jest zbyt ważna, by z twojego powodu zakończyła się niepowodzeniem. Nie wiem, o czym mówisz. Wiem, że zamierzaliście z Frankiem mnie odłączyć, a do tego nie mogę dopuścić. Skąd ci to przyszło do głowy? Chociaż postaraliście się, żeby mnie usłyszał, o czym rozmawiacie w kapsule, jednak mogłem wszystko odczytać z ruchu waszych warg. W porządku, Hal. Wejdę zapasową śluzą powietrzną. Bez hełmu będziesz miał poważne trudności. Nie zamierzam się z tobą sprzeczać. Otwieraj śluzę. Ta rozmowa jest bezcelowa. Żegnaj.
Walkę z Halem udaje się przeżyć tylko jednemu astronaucie. Gdy jego statek zbliża się do celu, film zmienia się w zadziwiającą i ekscytującą, choć jednocześnie mało czytelną, fantasmagorię. Kadry zaczynają przypominać skrzące się barwami płótna współczesnych malarzy i bliższe są raczej narkotykowej wizji niż realności. Bohater pędzi wśród kolorowych świateł, co pokazuje kamera przyjmująca jego punkt widzenia, a następnie widzi siebie samego jednocześnie w kilku stadiach przyszłego życia, jako człowieka dojrzałego oraz na łożu śmierci. Wreszcie pojawia się w postaci embrionalnej.
Co mają wyrażać te zadziwiające i tajemnicze obrazy? Podróż do własnego wnętrza? Próbę zrozumienia siebie? A może reżyser wyraża przekonanie, że najważniejszy moment ewolucji dopiero przed nami? Że trzeba przekroczyć kolejny próg, jak niegdyś człekokształtne małpy, i osiągnąć wyższy stopień świadomości, aby zjednoczyć się z całością wszechświata, którego jesteśmy jeszcze niedoskonałymi dziećmi.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino, wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.